drodzy Państwo, przed nami audycja Czytać, aby być mądrym. Na naszej antenie witamy serdecznie pana Szymona Cieślara, dyrektora Fundacji Nasza Przyszłość i redaktora naczelnego miesięcznika W Naszej Rodzinie. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Ojca, witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do comiesięcznego spotkania, by porozmawiać o tym, co warto przeczytać. Chciałbym zacząć od miesięcznika W Naszej Rodzinie, który w naturalny sposób poświęcony jest błogosławionemu Janowi Pawłowi II, wkrótce świętemu. I w naturalny również sposób będzie przygotowywał tych, którzy sięgną po ten miesięcznik do tego niezwykłego dnia. Miesięcznik otwiera bardzo ciekawy zbiór refleksji, przemyśleń osób znanych na temat spotkań albo przeżyć związanych z Ojcem Świętym. Pan redaktor Piotr Grabowski zebrał te przemyślenia, te wypowiedzi, te świadectwa pod wspólnym tytułem W objęciach świętego. I tak otwierając miesięcznik zobaczą Państwo słowa, przeczytają Państwo słowa Adama Bujaka, artysty fotografika, który był przyjacielem Jana Pawła II, Eleni, piosenkarki, wielu aktorów, takich jak Haliny Rowickiej, Jerzego Zelnika, Haliny Łabonarskiej, Maji Berełkowskiej-Cyrwus, czy podróżnika Władysława Grodeckiego, albo podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Swoją refleksją podzielił się również kompozytor Michał Lorenc, którego muzykę na pewno Państwo niejednokrotnie słyszeli, a także Jan Budziaszek, piosenkarka Antonina Krzysztoń, dyrygent i kompozytor Piotr Pałka, którego muzyka rozbrzmiewa w kościołach w Polsce, muzyka liturgiczna, dziennikarz Przemysław Babiarz i wiele innych osób. Gorąco polecam ten artykuł w objęciach świętego, który myślę pozwoli nam też wzbudzić własną refleksję na temat naszej relacji z błogosławionym wkrótce świętym Janem Pawłem II. W naturalny sposób, jak już powiedziałem, miesięcznik przygotowuje do tego niezwykłego dnia, przygotowuje poprzez artykuły i tak chcę Państwu polecić bardzo ciekawy felieton Niebo daje znak, felieton Stanisława Michalkiewicza, czy na przykład artykuł pani Edyty Żyły, Jan Paweł II, papież, który obalił komunizm. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Tymi słowami Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży 18 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze. Był tam mój przyjaciel, rocznik 66. Po powrocie z Częstochowy wiedział już, co należy robić. Tak rozpoczyna się artykuł Edyty Żyły, Jan Paweł II, papież, który obalił komunizm. O Janie Pawle II pisze również pani dr Hanna Karp w swoim artykule zatytułowanym Wołanie Jana Pawła II jak wyrzut sumienia. Kiedy myślę o papieskich pielgrzymkach i słowach, jakie Jan Paweł II do nas kierował, przywołuję te, które padły w Skoczowie 22 maja 1995 roku w homilii w czasie mszy świętej odprawianej na wzgórzu Kaplicówka. Ta wcześniej dosyć często cytowana homilia, opatrzona tytułem Polska potrzebuje ludzi sumienia, dziś jakby została zapomniana. Pamiętam, że wówczas w miejscu, gdzie stali pielgrzymi, było mokro i cały plac stonął w ciężkim wiosennym błocie. Pracowałem z ekipą reporterską dla istniejącej jeszcze wówczas gazety Słowo Dziennik Katolicki. Tak swoją refleksję rozpoczyna pani dr Hanna Karp w artykule Wołanie Jana Pawła II jak wyrzut sumienia. A dzisiaj gościem naszej audycji jest ksiądz Paweł Siedlanowski, który również pisze o swoich przemyśleniach związanych z Janem Pawłem II. Witam serdecznie księdza na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Święci rodzą świętych, tak zatytułowany jest księdza artykuł. I stawia tutaj ksiądz bardzo ciekawą tezę, że oto święci przeciwstawiani są bohaterom albo bohaterowie świętym lub porównuje się albo rozumie się świętych jako bohaterów na ich nieszczęście.
Tak, ja myślę, że nam żyjącym w popkulturze w pewnym kontekście medialnym, kulturowym, społecznym dzisiaj, czy osobom odpowiedzialnym za za przekaz informacji brakuje pewnych narzędzi do opisania świętości. My operujemy takimi narzędziami, które, no właśnie, osoby wybitne, szczególne osoby, które w jakiś sposób płynęły na bieg dziejów, skłonni jesteśmy bardziej traktować jako bohaterów, tak, jako celebrytów, jako tych, którzy no, w cudzysłowie wybili się, tak myślimy o naszym rodaku często. Natomiast ze strony metodologicznej no, brakuje często ludziom odpowiedzialnym za media, brakuje narzędzi, aby opisać świętość. I ta świętość, czasem mam takie obawy i pewnie będziemy mieli z tym do czynienia w najbliższym czasie, ona jest troszeczkę wypaczona. Tu myślę o sposobie pokazywania błogosławionego Jana Pawła II jako takiego swojaka, jako kogoś, kto żartował, jako kogoś, kto mówił o kremówkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mało będziemy mieli obrazków kogoś, kto był mistykiem, kogoś, kto niejako żyjąc tu i teraz był bardzo głęboko zanurzony w tę rzeczywistość niebiańską. Tego, kto przez właśnie bycie kimś w tak bliskich relacjach z Panem Bogiem był tak bardzo pociągający dla ogółu ludzi całego świata, którzy go znali, którzy go kochali. Właśnie przez to. Nie dlatego, że był celebrytą, bo nie był, ale dlatego, że miał w sobie ten pierwiastek świętości, który wyrastał z jego bliskiego obcowania z Panem Bogiem. I to było takie magiczne, niezwykłe. Było czymś, co sprawiło, że tak bardzo go kochaliśmy.
Wyraża ksiądz też w swoim artykule taką wątpliwość. Przypuszczać należy, że w kwietniu i maju 2014 roku będzie podobnie, czyli pośpiewamy barkę, telewizja pokaże wadowice, papierskie kremówki, posłuchamy fragmentów homilii, obejrzymy migawki z podróży po Polsce i świecie, etc. Zostaną poruszone emocje. Będziemy celebrować narodową dumę, że oto jeden z naszych się wybił. Potem zapomnimy o wszystkim, dając się pochłonąć codziennym swarom i przepychankom. Co zrobić, by tak nie było?
Tak, no ta refleksja wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej, z braku narzędzi do opisu świętości, tych, których posiada tak zwany mainstream. Przede wszystkim to jest wielkie wyzwanie dla Kościoła. To jest wielkie wyzwanie dla mediów katolickich, to jest wielkie wyzwanie dla biskupów, myślę kapłanów też nauczających, katechetów, żeby rzeczywiście sięgnąć głęboko do tych treści, które w oficjalnym przekazie się nie pokazują. To jest kilkanaście tomów przemówień, homilii, kazań, kateches, bardzo, bardzo głębokich, a często obawiam się zapomnianych.
Wejdę w słowo, to nie jest tak, że myślimy, że to nie dla nas są te katechezy, te homilie,
no właśnie,
że są za trudne.
Dokładnie, chciałbym o tym powiedzieć. Gdzieś tam w naszym przekonaniu nieraz wydaje nam się, że do tego są instytuty, od tego są naukowcy, od tego są studenci, by pisać prace magisterskie, czy pisać doktoraty. I my uciekamy. To jest generalnie tendencja szersza. My uciekamy od dokumentów papieskich. Bardzo mało osób zna nauczanie, choćby już nie mówię Jan Paweł II, czy Benedykta, czy papieża Franciszka. Dokumenty, które naprawdę nie są trudne. To nie są oczywiście dokumenty dla rozrywki. To nie są słowa, które można sobie czytać jak powieść. To są słowa trudne, można je dzielić, można czytać, można wracać. Ale ja bardzo gorąco zachęcam Państwa do tego, żebyście się nie bali tych tekstów. One naprawdę nie są trudne. Myślę tu o tekstach Jana Pawła II. Ich jest bardzo dużo w internecie. Jest wiele albumów, wiele różnych zbiorów tych pism. Warto po nie sięgać. Myślę, że w imię pewnej uczciwości i sprawiedliwości, skoro jesteśmy dumni z Jana, ze świętego Jana Pawła II Wielkiego, tak go nazywamy często, to nie możemy tylko poprzestać na emocjach. To nie jest jeden z naszych, który się wybił. Tak też możemy myśleć, bo to jest nasz rodak, papież Polak, ale to jest ktoś, kto w jakiś znaczący sposób płynął na dzieje Europy, kto pokazał, że świętość jest czymś tak bardzo bliskim i tak bardzo osiągalnym dla nas. Jest tą rzeczywistością, po którą można przecież sięgać, każdy z nas, po którą może sięgnąć.
Bardzo dziękuję księdzu. Dziękuję za to spotkanie, za te refleksje i za artykuł w miesięczniku w naszej rodzinie, bo to wszystko pomaga nam duchowo przygotować się do tego niezwykłego dnia, by zaczerpnąć jak najwięcej.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do lektury, do pogłębionego uczestnictwa i sięgania po te teksty papieskie, bo to jest wielkie, wielkie, nieprzebrane bogactwo, myślę, zadane dla nas na wiele, wiele lat do przodu.
Zapłać. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Panie Bogu. Drodzy Państwo, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i studenci tej szkoły również przygotowują się do kanonizacji. Jak się przygotowują, pisze o tym pani Katarzyna Cygielska. Warto to też przeczytać i może innym młodym podpowiedzieć, jak mogą się przygotowywać. A ja chcę jeszcze powiedzieć, że do miesięcznika dołączony jest niezwykły różaniec. Różaniec na wzór różańca, jakiego używał Jan Paweł II, błogosławiony, ale i z wizerunkiem właśnie Jana Pawła II, błogosławionego, i świątyni, która powstaje w Toruniu. Świątyni, świątyni gwiazdy Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji, błogosławionego Jana Pawła II. Pod takim wezwaniem ta świątynia. Myślę, że to nie może być niezwykła pamiątka kanonizacji, zwłaszcza jeśli ktoś jedzie do Rzymu i tam sobie poświęci ten różaniec, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym kościele. Ale piękna, piękna pamiątka tego dnia, tych wydarzeń, no i tego faktu, że powstaje taka świątynia w Toruniu, która jest wotum wdzięczności za Jana Pawła II. Drodzy Państwo, w miesięczniku w naszej rodzinie jeszcze inni autorzy piszą o Janie Pawle II. Odsyłam Państwa, by samemu już do tych artykułów dotrzeć. Ja chcę tylko powiedzieć o jeszcze innych artykułach, o innej tematyce. Mianowicie trzy rozmowy w miesięczniku. Jedną przeprowadziła pani Bernadeta Grabowska z rodziną państwa Teresy i Waldemara Łachetów z Gdyni. Tytuł artykułu: Dlaczego nie 2+1? I nie chodzi tutaj o znany zespół, pewnie wielu kojarzy tę nazwę, ale chodzi o model rodziny 2+1. Dlaczego nie 2+1? I rozmówcami jest rodzina, która ma 11 dzieci, 10 córek i 1 syn. To jest rodzina wielodzietna. Niektórzy myślą, że jak mają dwoje dzieci, to mają wielodzietną rodzinę. Warto przeczytać o doświadczeniach i radościach, jakie płyną z posiadania tak wielkiej rodziny, ale też i o trudnościach, z którymi się to wiąże. Kolejna rozmowa to rozmowa pani Natalii Podosek ze znanymi braćmi Golcami. Zespół Golec Orkiestra, nie trzeba przedstawiać, i rozmawiają o Janie Pawle II. Jan Paweł II miał góralską krepę, tak mówią bracia Golcowie. Mówią wiele ciekawych rzeczy na temat swojej muzyki i swojej wiary i swoich przemyśleń dotyczących Jana Pawła II. Innej tematyki, ale związanej z chrześcijaństwem, dotyczy rozmowa pana Dawida Nachajowskiego, który pracuje na co dzień w Parlamencie Europejskim. Rozmawia on z panem Peterem van Dalen, który to zajmuje się problemem ochrony praw chrześcijan na świecie. I tutaj mowa jest w tej rozmowie o prześladowaniu chrześcijan na świecie. Jak dochodzi do tego prześladowania, dlaczego do niego dochodzi i jak Unia Europejska próbuje bronić chrześcijan. Co ciekawe, pan Peter van Dalen pochodzi z Holandii, czyli z kraju, w którym chrześcijaństwo ma zupełnie inny status niż w pozostałej części Europy. Myślę tutaj o upadającym chrześcijaństwie, ale warto tym bardziej zwrócić uwagę na to, co mówi ten człowiek. Drodzy Państwo, inne artykuły w miesięczniku w naszej rodzinie to felieton pani Hanny Wójkowskiej Schyłek cywilizacji białego człowieka. Warto pomyśleć o tym, o czym pisze autorka. Eutanazja w Europie nie jest już tematem tabu, zjawiskiem marginalnym i odległym. Po Holandii przyszła kolej na Belgię, gdzie wprowadza się eutanazję chorych dzieci. Pomimo wielu krytycznych głosów wobec tak daleko posuniętego barbarzyństwa, król Belgów nie wyraził dla niego sprzeciwu. Faktycznie, eutanazja przeniknęła bardzo głęboko do świadomości zachodnich społeczeństw jako zdobycz cywilizacyjna. Życie ludzkie w tym świecie zdaje się być ważne i wartościowe tylko wtedy, gdy obdarzona nim istota ludzka jest zdrowa, młoda i piękna. Defekty powinny zostać usunięte, a jeśli nie uda się temu sprostać, bo na przykład geny zrobiły psikusa i zmutowały, trzeba się ich nośnika, w tym wypadku człowieka, pozbyć. Po co komu chore dziecko? Ekonomia i logika podpowiadają, że nie warto inwestować i poświęcać cennego czasu dla kogoś, kto nie rokuje powrotu do zdrowia i rozwoju. Tak rozpoczyna się felieton pani Hanny Wójkowskiej Schyłek cywilizacji białego człowieka. To jest znak zapytania. Odpowiedzi szukajmy w artykule. artykuł trudny i temat bardzo, bardzo trudny, ale miesięcznik to również lżejsze tematy poradnicze, a równie ważne. I tak artykuł dla młodzieży, ale też dla rodziców. Zawsze powtarzam, że warto przeczytać artykuł państwa Katarzyny i Tomasza Jaroszów, którzy odpowiadają na zapytania młodych ludzi. Dorośli mogą dowiedzieć się z tego, jakie mają problemy młodzi ludzie, o których często nie mówią w domu, a z kolei też poznać odpowiedź państwa Jaroszów. No i oczywiście młodzi mogą przeczytać, bo to dotyczy ich. O co tyle hałasu? Taki jest tytuł artykułu. No wiem, chłopcy rzadko piszą o jakieś tam porady, ale co mi tam, postanowiłem napisać. Jestem w drugiej klasie gimnazjum i właściwie to wszystko było w porze, ale pod koniec klasy pierwszej miałem wpadkę. Na imprezie u koleżanki pojawił się alkohol, no i trochę chyba za dużo wypiłem. Wiadomo, skończyło się to wielką awanturą w domu. Dostałem na pewien czas szlaban na wyjścia. No i właśnie od tego momentu jest jazda. Rodzice ciągle mnie kontrolują, ciągle słyszę od nich, że mi nie ufają. Wieczne pytanie, czy lekcje odrobione, słyszę milion razy. No, nie da się tak żyć. Jestem tym zmęczony i mam coraz większą ochotę robić im na złość. Kiedy to chyba nawet nieźle się dogadywaliśmy, to nie wiem, o co mi chodzi. Mariusz. Co odpowiedzieli państwo Jaroszowie? Odsyłam państwa do lektury miesięcznika w naszej rodzinie. Problem wydaje się być standardowy. W każdym domu prędzej czy później pojawia się konflikt, tak zwany konflikt pokoleń. Młodzi zaczynają robić na złość rodzicom. Tylko pytanie, co jest podłożem tej złośliwości i jak sobie z tym zaradzić? Czy poradzić? Józefina Szlenkier radzi, jak wybrać się na pielgrzymkę z dzieckiem. Zbliża się czas pielgrzymek i wielu, którzy chodzili albo chcieli pójść, mówią, nie mogę, bo mam dziecko, czy mamy dzieci. Jak, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe, a jak sobie poradzić z tym, podpowiada pani Józefina Szlenkier w artykule Na pielgrzymkę. Wprawdzie moje maluchy nie są jeszcze z racji wieku gotowe na przemierzanie o własnych siłach pielgrzymich szlaków, ale marzy mi się kiedyś wspólna z dziećmi i mężem pielgrzymka. Nie było mi dane pielgrzymować w gronie rodzinnym, a przyznam, że zawsze tęsknym okiem spoglądałam na rodziców idących z dziećmi. Postanowiłam więc, że kiedy Karolek z Marysieńką trochę podrosną, wybierzemy się na wspólne wędrowanie. Co dalej? Odsyłam państwa do miesięcznika. Codziennie piękna to porady dotyczące damskiej szafy. Nie będę komentował tego artykułu, bo nie jestem znawcą tego tematu, ale autorka, pani Mariola Rzetkiewicz, podpowiada, co jest teraz trendy, co wypada, co nie wypada, jakie są najczęstsze błędy w kobiecej szafie, kobieco, ale bez przesady, jak zarządzać swoją garderobą, jak dobierać dodatki, jak powinna wyglądać kobieca szafa, triki wyszczuplające sylwetkę, czego nie warto robić na zakupach, jak rozsądnie kupować ubrania i klasa w każdym detalu. To takie tematy w tym artykule. Dla młodzieży albo rodziców, którzy mają młode dzieci, bardzo młode, w którym pojawia się trądzik, artykuł pani Agnieszki Kin, trądzik młodzieńczy. Jak sobie radzić z trądzikiem? Bardzo ważne dla młodych ludzi, bo kiedy prysz się pojawi, to życie się przewraca do góry nogami. Pamiętają ci, którzy pamiętają, kiedy byli młodzi. Albo jak byli młodzi. Pan Zbigniew Tomasz Nowak, morwa, wspomaga leczenie cukrzycy. I młody czosnek oddala wiosenne zmęczenie. Warto korzystać z tego, co daje nam natura. I tutaj przy okazji powiem o ziołowym poradniku chorego na cukrzycę, którego autorem jest właśnie Zbigniew Tomasz Nowak. Warto by przeczytać tę książkę, zwłaszcza polecam ją tym, którzy mają problem z cukrzycą albo mają kogoś w rodzinie chorego na cukrzycę. Niekoniecznie drogie i jakieś trudno dostępne leki. Okazuje się, że zioła są doskonałą pomocą w leczeniu czy zapobieganiu cukrzycy. Drodzy państwo, w miesięczniku w naszej rodzinie o wiele więcej tematów. Z racji uciekającego czasu nie mogę powiedzieć więcej, bo chcę jeszcze wspomnieć o książkach. Książkach, które warto przeczytać, by być mądrym. I pierwsza, którą państwu polecę, to książka Rozmawiajmy o Europie autorstwa profesora Mirosława Piotrowskiego. Nie muszę państwu polecać, nie przedstawiać osoby, europarlamentarzysty. Profesor Mirosław Piotrowski regularnie słyszany jest w Radio Maryja czy widziany w telewizji Trwam. I właśnie ukazała się jego nowa książka Rozmawiajmy o Europie. W kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu warto tę książkę przeczytać. Dla wielu Unia Europejska była wyidealizowanym marzeniem, projektem i nadzieją, wręcz jak rewolucja dla komunistów, finalnym ogniwem wszystkich dotychczasowych procesów dziejowych. Inni, zarówno osoby, jak i państwa, traktują Unię instrumentalnie, jako przyczółek. Przyczółek do robienia interesów. Jednym ze służących do tego celu instrumentów jest obywatelstwo Unii Europejskiej. Rośnie liczba bezrobotnych w Unii Europejskiej. Ostatni majowy raport Eurostatu w tej sprawie jest przygnębiający. W krajach strefy euro zmagających się z kryzysem walutowym bezrobocie wzrosło do ponad 12%, a wśród młodzieży do 24%. Albo więc nastąpi szybka zmiana, albo pozostanie nam tylko obserwować, jakie formy przybierze narastająca frustracja. Dlaczego mówię, że książkę warto przeczytać przed wyborami? Dlatego, że ona uświadomi nam, na kogo głosować tak naprawdę, jak wybierać kandydatów, którzy będą nas reprezentowali w Parlamencie Europejskim. Bo wydaje się, że to jest odległe i że to ma niewielki wpływ na to, jak żyjemy. Otóż okazuje się, i to dowiemy się z lektury tej książki, że ma to ogromny wpływ na nasze życie, jak funkcjonuje Europarlament, a przecież głosują w nim ludzie, ludzie, których między innymi my wybieramy. Dlatego polecam Państwu książkę Rozmawiajmy o Europie profesora Mirosława Piotrowskiego. Wracam do książek o Janie Pawle II i tutaj chcę polecić piękną książkę, ale też bardzo wartościową, biografię Jana Pawła II, napisaną przez autora Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, który znał blisko Jana Pawła II, odsłania przed nami nie tylko życie Karola Wojtyły, ale również znaczenie tego wielkiego pontyfikatu zarówno dla Polski, jak i dla świata. Książka, którą każdy może przeczytać, kto chce poznać dogłębnie biografię Jana Pawła II i jego nauczanie, ale może też ją ofiarować jako prezent. Mam tę książkę przed sobą, dlatego mówię, że może być prezentem. Widzę, jak jest piękna, obszerna publikacja. To jest, proszę Państwa, sprawdzam teraz, prawie 600 stron, bardzo ładnie wydane, w twardej oprawie, gorąco polecam. Ukazał się już też modlitewnik za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, to już wyprzedza wydarzenia przyszłe. Kieszonkowy modlitewnik w twardej oprawie, jeśli ktoś nosi się z zamiarem nabycia modlitewnika, to może warto sięgnąć właśnie po ten modlitewnik za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Z innych publikacji, które ukazują się w związku z kanonizacją, polecam Państwu wielką ilustrowaną księgę cudów świętego Jana Pawła II. To jest książka ze świadectwami uzdrowienia Floribeth Mory Diaz i siostry Marie Simon-Pierre Normand, ale zawiera również płytę z najważniejszymi słowami Jana Pawła II wygłoszonymi podczas pielgrzymek do ojczyzny. Książka jest pięknie ilustrowana, jest tu mnóstwo zdjęć, cytatów, a przede wszystkim wypowiedzi tych osób, które zostały uzdrowione. Dlatego warto tutaj zerknąć, jeżeli komuś ta tematyka jest bliska. Książka ma charakter albumowy. To jest format większy niż A4 troszeczkę, w twardej oprawie i, jak powiedziałem, wiele zdjęć. Chciałbym też Państwu polecić muzykę. Muzykę, która wiąże się z Janem Pawłem II, bo śpiewa sam papież, i słynne Paternoster, czyli Ojcze Nasz, które papież zaśpiewał, zostało nagrane, a potem opatrzone taką aranżacją muzyczną. Ale jest też pieśń w Lisaków, Liczę na Ciebie Ojcze i wiele innych pieśni, które znamy. Na przykład Marsz Marsz Polonia, czy też na przykład Barka, ale po hiszpańsku. Wiele pieśni, które zostały zebrane na płycie Śpiewający Święty Jan Paweł II. Jeśli ktoś chce tej muzyki posłuchać, to polecam. I autor, którego nie muszę Państwu przedstawiać, Maciej Wróblewski. Znamy twórcę z pieśni patriotycznych, z muzyki religijnej, a tym razem trzymam przed sobą płytę Posłuchaj Mamo. I bardzo ciekawie napisany tutaj przez autora słowa, jest niewyczerpanym źródłem miłości, ciepła i bezpieczeństwa od pierwszych chwil naszego życia. Zawsze bierzemy od niej więcej niż dajemy. To nie jest płyta na Dzień Matki. Święto Matki należy obchodzić każdego dnia. Posłuchaj, mamo, Maciej Wróblewski. Tak, to nie jest płyta na Dzień Matki, to przewrotnie powiedziane, bo właśnie wszystkie pieśni na tej płycie związane są z mamą. Dla ciebie, mamo, list do matki, małe krople szczęścia, nie ma jak u mamy, słynna piosenka Wojciecha Młynarskiego, stracić kogoś, mamo, nasza mamo, mamma Cherubiniego, piosenki matki, Ave Maria, serce matki, jedynie serce matki, o matce pieśń, list do matki wersji rosyjskiej Jesienina, Ave Maria non morro i babcia z Lwowa. To utwory na płycie Posłuchaj Mamo Macieja Wróblewskiego. Drodzy Państwo, nie sposób powiedzieć o wszystkich książkach, które ukazały się. Ja mogę powiedzieć też o zapowiedzi, czy zapowiedzieć książkę, która ukaże się w maju. Będzie to książka o Monte Cassino i niedźwiedziu, który związany był z Monte Cassino. Niewielu wie albo niewielu pamięta, że żołnierzom towarzyszył niedźwiedź. Tak, to nie jest żart. Niedźwiedź, Bartek. I o tym będzie ta książka. Będzie to książka dla młodzieży, ale też dla zainteresowanych historią dorosłych. Jednak myślę, że głównie należy ją skierować do młodych ludzi po to, by poznawali historię. Więcej o zapowiedziach, więcej o książkach, które warto czytać, by być mądrym, znajdą Państwo na stronie Fundacji Nasza Przyszłość, fnp.pl. Tam też można pobrać bezpłatny katalog splendor24.pl. W tym katalogu znajdują się książki, które w tym miesiącu, czy w tych dwóch miesiącach polecamy, tak by móc zapewnić Państwu dobrą literaturę. Miesięcznik w naszej rodzinie też wpisuje się w to hasło czytać, aby być mądrym, dlatego że oprócz wspomnianych dzisiaj artykułów mamy tam takie poradnictwo jak poradnictwo prawnicze i w tym miesiącu mowa jest, nie zdążyłem wcześniej wspomnieć, ale teraz powiem, bo to bardzo ważne, o dzierżawie, o tym, kiedy podpisujemy jakieś umowy dotyczące użytkowania wieczystego. To jest niezwykle istotny temat. Ile to czasu trwa, jaki status jest budynków wzniesionych na gruncie, a przecież mieszkamy w budynkach i czasami jesteśmy zaskoczeni tym, że ktoś nas chce z tego miejsca, w którym całe życie mieszkaliśmy, usunąć. Więc miesięcznik czytać, aby być mądrym, książki czytać, aby być mądrym, a muzyki można słuchać, aby odpocząć, ale kiedy jest dobra muzyka, to ona też sprawia, że jesteśmy mądrzejsi. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji i odsyłam Państwa do strony Fundacji Nasza Przyszłość i do lektury miesięcznika w naszej rodzinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, była to audycja Czytać, aby być mądrym. Naszym gościem i prowadzącym audycję był pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku i redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.